Międzyczas to jest ten czas między pierwszym a powtórnym przyjściem Chrystusa, ale też międzyczas, musi mi pomóc, zważ, muszę na jakieś zajęcia z logopedii się udać. Międzyczas to jest ten czas, kiedy ty zawołałaś czy zawołałeś do Boga i oddałaś Mu swoje życie i teraz czekasz na Jego powtórne przyjście, jesteś świadomy, że On wróci, a nawet jeżeli nie wróci, to tak naprawdę to jest ten czas między twoim nowym narodzeniem a twoim odejściem z tego świata. Można różnie przeżywać ten czas w międzyczasie, ale żebyśmy mogli przeżywać go w taki sposób, żeby nie żałować tego, Pan Jezus opowiada nam przypowieść, która jest zawarta w 19 rozdziale Ewangelii Łukasza. Posłuchajcie tej przypowieści. Kiedy oni słuchali tego, co Jezus mówił, On dodał jeszcze przypowieść, gdyż był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że zaraz objawi się Królestwo Boże. Powiedział zatem tak. Pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić. Wezwał więc 10 swoich sług i dał im w 10 częściach pieniądze na 3 lata z góry i polecił. Obracajcie nimi, aż przyjdę. Lecz jego poddani nienawidzili go i wysłali za nim delegację z takim oświadczeniem. Nie chcemy, aby ten człowiek był naszym królem. On jednak po przyjęciu władzy powrócił i polecił wezwać do siebie sługi, którym powierzył pieniądze. Chciał się przekonać, ile zarobili. Zjawił się więc pierwszy i powiedział, Panie, tak obracałem pieniędzmi, że Twoja jedna część przyniosła 10-krotny zysk. Świetnie, dobry sługo, odpowiedział Pan. Ponieważ okazałeś się wierny w tak małej sprawie, powierzam Ci władzę nad 10 miastami. Następnie przyszedł drugi. Panie, powiedział, tak obracałem pieniędzmi, że Twoja jedna część przyniosła 5-krotny zysk. Pan zdecydował, Tobie też powierzam władzę nad 5 miastami. Kolejny sługa natomiast przyszedł z wyznaniem. Panie, oto część, którą mi powierzyłeś. Trzymałem ją w chustce, gdyż bałem się Ciebie. Wiedziałem, że jesteś człowiekiem surowym, że bierzesz, czego nie odłożyłeś i żniesz, czego nie posiałeś. A Pan na to, osądzę Cię na podstawie Twoich własnych słów, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem surowym, że biorę, czego nie położyłem i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego więc nie wpłaciłeś moich pieniędzy do banku? Po powrocie podjąłbym je z zyskiem. A do tych, którzy stali obok, powiedział, weźcie od niego tę jedną część i dajcie temu, który ma 10. Oni na to, Panie, przecież on już ma 10. Mówię wam, odpowiedział Pan, każdy, kto ma, otrzyma więcej, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma. A co do moich wrogów, którzy nie chcieli, abym był ich królem, przyprowadźcie ich tu i zetnijcie w mojej obecności. To jest ten moment w życiu i służbie Jezusa, kiedy Jezus jest już bardzo blisko Jerozolimy, a jest tak naprawdę ukierunkowany na Jerozolimę. Jego oczy są zwrócone na Jerozolimę. I to jest ten moment służby Jezusa, kiedy wszystkie znaki i cuda, które były czynione, już zostają w tyle. To znaczy, do tej pory Jezus czynił wiele niezwykłych rzeczy i mówił wiele niezwykłych rzeczy, ale od tego momentu Jezus nie uczyni już żadnego znaku, żadnego cudu. Aż do tego największego znaku, tego największego cudu, jakim będzie Jego zmartwychwstanie. Jezus jest przed ostatnim tygodniem, tym pasyjnym, zbliża się do Jerozolimy. Wcześniej Jezus mówił o tym, w 18 rozdziale czytamy takie słowa poprzedzające, to są słowa poprzedzające tą historię. Następnie wziął ze sobą 12 i powiedział im, idziemy do Jerozolimy, gdzie dopełni się wszystko, co za pośrednictwem proroków zostało napisane o Synu Człowieczym. Gdyż będzie on wydany poganom i wyśmiany, znieważony i opluty, ubiczowany i zabity, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oni jednak nic z tego nie rozumieli. Znaczenie tego, co mówił, było dla nich niejasne. Nie pojmowali jego słów. Uczniowie nie słyszą nic z tego, co Jezus mówi, bo myślą o tym, że zaraz objawi się Królestwo Boże. To jest ciekawe, że Łukasz relacjonuje tą historię w taki sposób, że używa tutaj bardzo wyjątkowego określenia, które się tylko 2 razy pojawia w Nowym Testamencie. Określenie, które się pojawia również w Dziejach Apostolskich, w 21 rozdziale, które wskazuje na wyciąganie szyi po to, żeby coś zobaczyć. To jest takie określenie, które zostało zaczerpnięte od tych ludzi, którzy są ludźmi morza, którzy pływają i pływając po morzach wyciągali szyję, żeby zobaczyć, czy też na horyzoncie nie pojawia się to miejsce docelowe, do którego chcą dopłynąć. Tak też było tutaj z tymi uczniami Jezusa, którzy wyciągali szyję, bo mniemali, wydawało im się, że już tuż, tuż, już zaraz za horyzontem zacznie się wyłaniać Królestwo Boże. Problem polegał na tym, że to było Królestwo Boże takie, jakim oni sobie je wyobrażali, a niekoniecznie takim, jakim Pan Bóg w swoim odwiecznym planie miał dla swojego ludu. Mieli zupełnie inne wyobrażenia tego Królestwa Bożego. Słuchali, ale tak naprawdę nie słyszeli. To jest powód, dla którego Jezus opowiada im tą przypowieść. Przypowieść, która generalnie wskazuje na to, że to będzie trochę inaczej wyglądało, niż myślicie. I teraz chcę, żebyście wiedzieli, w jaki sposób wasze życie powinno wyglądać w międzyczasie. Przypowieść o 10 sługach, z których każdy coś tam dostaje. Wszyscy dostają 10. Wiecie, to jest przypowieść, więc niekoniecznie musimy traktować to słowo 10 dosłownie. Raczej 10, w ogóle cyfry mają znaczenie metaforyczne w Biblii, mają znaczenie symboliczne w Biblii, więc często cyfra 7 albo 10 wskazuje na pełnię, na doskonałość. Innymi słowy, kiedy jest mowa o tym, że 10 sług dostaje coś tam, to oznacza tyle, że wszyscy dostają, każdy z naśladowców Jezusa dostaje, nikt nie jest pominięty. Nikt nie musiał pracować, nikt nie musiał się wykazać w jakiś tam szczególny sposób. Każdy z nich dostaje i dostaje obficie, bo to, co dostają tam mina, jak niektóre przykłady to dają, była równowartością od 4 do 6 miesięcy pracy. Innymi słowy, każdy z uczniów Jezusa dostał bardzo dużo. To nic innego jak łaska. Niektórzy z was wiecie, że robiliśmy sobie taki test osobowości z moją żoną. My jako wspólnota w ogóle robiliśmy ten test osobowości MBTI, jeszcze jak się spotykaliśmy na Chłopskiej. I jeżeli kiedykolwiek zrobicie sobie, zachęcam was jako małżonkowie szczególnie, żebyście sobie zrobili, bo to będzie bardzo pomocne, żebyście poznali swoje naturalne, wrodzone preferencje. W naszym przypadku są 4 literki, które określają twoje naturalne preferencje i jeżeli te 4 literki się pokrywają w przypadku gdzieś tam małżonków, to oznacza, że to jest harmonia i zgoda i pokój od teraz aż po wszystkie, no nie przesadzajmy, ale no, to jest względna harmonia, względny pokój od teraz aż po wszystkie dni. Ale jeżeli te literki się nie pokrywają, no to wtedy czasami gdzieś tam zaiskrzy. I nie wiem, czy wam zdradzałem kiedykolwiek, że w kontekście tych 4 literek w naszym przypadku być może jedna się pokrywa, a 3 się nie pokrywają. To znaczy, że my jesteśmy tak totalnie odmienni i tak totalnie różni, że już bardziej nie może być. I to oznacza, że jest niesamowity potencjał rozwoju, ale też niesamowita możliwość na konflikt. Myślę o nas tak, jak tutaj jesteśmy, że nie musimy robić sobie tego testu osobowości, ale rzecz w tym, że my naprawdę jesteśmy bardzo różni. I co jakiś czas to wychodzi, kiedy mamy jakieś wyjazdy wspólnotowe, kiedy rozmawiamy, kiedy mamy spotkania, gdzie analizujemy różne rzeczy, to się okazuje, że jesteśmy tak różni, że już bardziej nie możemy być. A jednocześnie myślę sobie o tym, że mamy niesamowity potencjał, nawet w kontekście tej niewielkiej wspólnoty, jaką tworzymy. Niesamowity potencjał. Bo pomyśl przez chwilę, Bóg, który... Czytamy w jednym miejscu, że ten, który nawet własnego syna nie oszczędził, jakże by z nim nie miał nam darować wszystkiego. W innym miejscu czytamy, że dostaliśmy wszystko, co jest potrzebne do życia w pobożności. Piotr, apostoł, mówi o tym, że zostaliśmy obdarowani i używa bardzo ciekawego określenia, od którego się wzięło nasze słowo tęcza, taką wielobarwną różnorodnością, od lewicy po prawicy i wszystko po środku. I myślę sobie o nas, tak jak jesteśmy, na ile was znam, że to jesteśmy my, lokalna wspólnota. Są osoby, które mają niesamowite zdolności manualne, artystyczne, fizyczne, intelektualne, praca, zajęcie, którym się zajmujemy, czas, który mamy do dyspozycji, finanse. Tak naprawdę jesteśmy obdarowani ponad miarę. Dostaliśmy tak wiele, że myślę sobie o tym, że sama świadomość tego może sprawić, że wow, myślę sobie, no to jest niezwykłe, niesamowite, że możemy w takim małym gronie być grupą ludzi, której Pan Bóg trochę tak jak tym sługom powierzył coś wyjątkowego. Powierzył im tym, którzy żyją w kontekście, który jest wrogo nastawiony do nich. W tej przypowieści jest mowa o tym, że ci słudzy dostają od swojego Pana coś tam, żeby tym zarządzać, ale żyją w kontekście królestwa czy kraju, którego poddani nie za bardzo cenią sobie króla. Na dobrą sprawę w oryginale jest naciskiem powiedziane i z taką pogardą. My nie chcemy, aby ten, tego nie chcemy, ten nie chcemy, aby nad nami panował. No, cały świat jest niejako Bożym Królestwem, chociaż ten świat nie chce tego uznać. Bóg jest królem nad całym wszechświatem, bo jest jego stwórcą. Ale dzisiaj nie wszyscy chcą to uznać. W minionym tygodniu miałem okazję rozmawiać z trzema osobami, które są wściekłe na Boga. W momencie, kiedy zacząłem mówić o Jezusie, to widziałem, jak adrenalina im podskoczyła i w kontekście tej rozmowy, która zaczęła się bardzo pokojowo i dzięki Bogu skończyła się pokojowo, ale w trakcie samej rozmowy widziałem, jak bardzo ci ludzie są po prostu rozwścieczeni na Pana Boga. Jednym z nich jest Ryszard, który mężczyzna około 70, który jeździ prawie nadal zawodowo w oldboyach jest, ale jeździ w tej kategorii takiej 70+ na rowerze. Bierze udział w Mistrzostwach Polski i dosyć dobrze sobie radzi. Powiedział mi Ryszard, wiesz co, jak byłem takim młodym chłopakiem, jak miałem 8 lat, to nawet służyłem w kościele. Nawet cały katechizm na pamięć. Byłem jedynym chłopakiem 8-letnim, który cały katechizm na pamięć się nauczył. Obszerne fragmenty katechizmu. Do takiego stopnia, że to zrobiło takie wrażenie na przywódcach kościelnych, że dostałem całą torbę cukierków, którą przyniosłem do domu i mój ojciec zapytał, skąd wziąłem te cukierki, czy ja gdzieś ukradłem, bo to było niemożliwe, żeby 8-latek przyniósł taką wielką torbę cukierków. Ale mówi, później mój brat zmarł tragicznie i w ogóle to dzisiaj nie chcę nawet słyszeć o Bogu. Myślę, że jestem dobrą osobą, ale nawet mi o tym Bogu nie mów, czy o Kościele. Ryszard jest jedną z osób, która nie chce uznać Boga, która inwestuje swój czas, energię, wysiłek, jest na emeryturze, inwestuje wszystko w rowery, dba o własne ciało fizyczne, ale nie chce inwestować to swoje duchowe życie, bo stwierdził po prostu, że nie interesuje go Bóg. Ryszard nie jest jedynym przykładem, pewnie jak się stykacie z ludźmi w miejscu pracy, na uczelni, gdziekolwiek byście nie byli, to takich ludzi jest całe mnóstwo. Generalnie to jest ten świat, w którym żyjemy. Kontekst, który jest wrogo nastawiony wobec biblijnego chrześcijaństwa, wrogo nastawiony wobec Boga. I to w tym kontekście Bóg osadza każdego z nas, którzy jesteśmy tymi sługami, po to, żebyśmy obracali tym, co nam powierzył do czasu, aż przyjdzie. To jest też interesujące, że to jest jedyne miejsce w Nowym Testamencie, gdzie to słowo obracajcie pojawia się i to jest określenie, od którego się bierze nasze polskie słowo pragmatyzm. Innymi słowy, chcę, żebyście dobrze, pragmatycznie, mądrze podchodzili do tego, co wam przekazałem. To określenie może wskazywać albo na wypracowywanie zysku, albo też na wierność. I myślę, że w kontekście tego podobieństwa bardziej nacisk jest położony na wierność. Obracajcie, aż przyjdę, do czasu, aż przyjdę. Chodzi o taką wierność sługi twoją i moją w świecie, który jest wrogo nastawiony wobec tych, którzy są naśladowcami Jezusa. Chodzi o gotowość ryzyka, o taką deklarację mojej lojalności. Trochę o cenę mojego oddania. On oczekuje, że będziemy wiernymi sługami, jego wiernymi sługami, nie obawiając się tego, co się dalej wydarzy, będąc pewnymi jego powrotu. Bo prawda jest taka, że cokolwiek by nie myśleć, to Pan powraca. Cokolwiek byś nie myślał dzisiaj. Jezus wróci tak, jak odszedł, tak, jak się pojawił, umarł i zmartwychwstał, tak samo też wróci. I w tej historii, wiecie, to jest ten pierwszy sługa tak obracał tym, co dostał od Pana, że pomnożył to 10-krotnie, no i dostaje tę możliwość sprawowania władzy, przysłowiowej władzy nad 10 miastami. Drugi sługa dostał tyle samo, pomnożył to 5-krotnie. Są świadomi tego, że to nie oni wypracowali, bo mówią każdy z nich, Panie, Twoja mina przyniosła. Twoja mina wypracowała. To nic innego jak pokora. Są świadomi tego, że wszystko, kim są i co mają, mają od Pana i są dzięki Panu. I to dzięki temu, kim są, dzięki temu, co im powierzył i dzięki jego kontroli, a ta mina mogła, czy te, to mogło być pomnożone. Myśląc o tym podobieństwie, zastanawiałem się o tym, jak to jest w moim życiu i w kontekście ludzi, których Pan Bóg stawia na mojej drodze. I przypomniał mi się mój dobry znajomy Danny. Danny jest Filipińczykiem. Danny jako chrześcijanin nie miał łatwo w swoim rodzinnym kraju na Filipinach. Żył w biedzie, do takiego stopnia w biedzie, że tak naprawdę, kiedy był częścią lokalnej wiejskiej wspólnoty, to mówi, nas nie było stać na to, żebyśmy my mieli tak jak wiele kościołów kolektę i zbierani na kolektę po to, żeby kościół mógł funkcjonować. Nasza kolekta polegała na tym, że ktoś miał 5 jajek, więc z tych 5 czy 7 przynosił 1 jajko, albo kawałek sera, albo kawałek chleba. To, co mieliśmy najlepszego, przynosiliśmy po prostu, żeby kościół mógł w jakiś sposób funkcjonować. Dorastał w biedzie. W którymś momencie zaokrętował się na statek pod obcą banderą, na którym nie tylko on był jak Filipińczykiem, ale wielu Filipińczyków pracowało na tym samym statku. Różnica polega na tym, że wszyscy widzieli, że Danny był osobą wierzącą. W związku z tym, o ile Filipińczykom przypadł w zaszczycie sprzątanie pokładu, to Danny był tym Filipińczykiem, który sprzątał toalety pod pokładem, bo dostał najgorszą robotę. Kiedy go poznałem, to był czas, kiedy mieszkaliśmy w Kanadzie. Ja i Danny jeździliśmy na szmacie. Znaczy, pracowaliśmy jako sprzątacze. A Danny był zawsze radosny, zawsze uśmiechnięty, zawsze serdeczny, zawsze miły. Jedną z rzeczy, którą pamiętam o Dennym, to to, że on się ciągle modlił. I pamiętam, że któregoś dnia gdzieś tam, jak się mijaliśmy na takim długim korytarzu, czyszcząc ten korytarz i coś tam próbowałem, pytałem się Danny'ego, on był taki zamyślony, mówię, Danny, czy mnie słyszysz? On mówi, a tak, przepraszam, właśnie się modliłem. A można by pomyśleć, że nie miał za wiele do zaoferowania w kontekście swojego życia. Można by pomyśleć, że dorastał w ubogim kraju, że późno wystartował, wyemigrował, kiedy już był dorosłym, dojrzałym mężczyzną, w związku z tym powinien sobie jakoś to życie poukładać i tak sobie je układał, żyje takim przekonaniem do dzisiaj właściwie poukładane priorytety w życiu. I wykorzystał to, co Pan Bóg mu dał, chociażby świadomość tego, że Pan Bóg powołuje nas do modlitwy innych ludzi, do wsparcia wobec innych ludzi, wykorzystywał to na Bożą chwałę. Ciekawe, że w tym podobieństwie jest mowa na początku o 10 sługach, a później to się zawęża do 3, bo jest bez znaczenia, ile tak naprawdę istotne jest, co robisz z tym, co dostałeś. 2 pierwszych to są ci, którzy wykorzystali właściwie to, co Bóg im dał. Jeden pomnożył to 10-krotnie, drugi 5-krotnie. I można by do tej grupy być może dodawać tych kolejnych, którzy nie są dalej wzmiankowani. Ale jest też jeszcze jeden sługa, 3 sługa, o którym jest powiedziane, że jest trochę inny. W języku polskim my mamy tylko jedno określenie na inny. Inny to po prostu inny. Są języki takie jak chociażby Greka Nowego Testamentu, gdzie to inny może być powiedziane na różne sposoby. Inny tego samego rodzaju albo inny innego rodzaju. To jest ten sługa, który jest innym, zupełnie innego rodzaju. Ten sługa, który zawinął w chusteczkę to, co dostał, żeby to przechować. Wróci albo nie wróci. Może wróci, a może nie wróci. No nie wiem, to schowam bezpiecznie swoje chrześcijaństwo. Zawinę je w chusteczkę. Chustki rolników były mokre od potu. Chustki tych pierwszych sług były mokre od potu. Chustka tego 3 sługi była czysta i sucha. Myślał sobie, jeśli wróci, to oddam mu to, co mi dał. Jeśli nie wróci, to zaoszczędzę sobie niepotrzebnego wysiłku. Okazuje się, że ten 3, o ile był sługą, częścią kościoła, można powiedzieć, to w ogóle nie znał swojego Pana. Tak naprawdę okazał się być niewiernym sługą. Dostał tyle samo, co każdy poprzedni, i nic z tym nie zrobił. Przeżył całe swoje życie, trzymając to, co dostał, zawinięte w chusteczkę. Będąc przekonanym, że ten Pan, któremu służy, jest brutalnym Panem, który jest człowiekiem surowym, bierze to, czego nie odłożył, żnie, czego nie posiał, Pan na to osądzę cię na podstawie twoich własnych słów. To znaczy, ten sługa jest niewierny, patrzy się na Pana przez okulary niewierności i Pan Bóg nie ściąga mu tych okularów, tylko ocenia go na podstawie jego własnych przekonań. zostawię cię z tym zniekształconym obrazem, skoro tak myślisz. Nie tylko ciebie, ale też zniekształcony obraz mieli również ci, którzy na koniec tego podobieństwa dziwią się, przecież ten, który ma już 10, po co mu jeszcze dodawać? Po co mu dodawać temu, który ma więcej? Problem polega na tym, że tym, którzy się przysłuchiwali, zależało na tym, co było najlepsze dla sługi, a nie to tym, co było najlepsze dla Boga. Czasami nam się może też wydawać, że jesteśmy bardziej sprawiedliwi niż sam Bóg. Poprzednia historia, to jest historia o Zacheuszu, która kończy się słowami: Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać i ocalić to, co zginęło. To jest Zacheusz, między innymi, który był zgubiony i został znaleziony, którego życie zostało przemienione, który zaczął mieć zupełnie inny stosunek do życia, do ludzi, którymi był otoczony, do finansów, które miał do swojej dyspozycji. Przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ja myślę, że nasz problem dzisiaj, kochani, tak jak tutaj jesteśmy, czy w ogóle problem w chrześcijaństwie jest taki, że my mamy tendencję patrzeć się na zbawienie przez pryzmat tylko jednego aspektu zbawienia. Bo kiedy się czyta Boże Słowo od początku do końca, to są trzy aspekty zbawienia. Z jednej strony ludzie, którzy zawierzają Bogu, są zbawieni od kary za grzech dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Drugi aspekt zbawienia to jest zbawienie od mocy grzechu w moim życiu. I wreszcie trzeci element zbawienia, o którym też Pismo Święte mówi, to jest zbawienie od obecności grzechu. To pierwsze już się dokonało na krzyżu, zbawienie od kary za grzech. To trzecie dokona się wtedy, kiedy pójdziemy na spotkanie z Panem. To drugie dokonuje się teraz, to znaczy my jesteśmy ciągle, regularnie zbawiani od mocy grzechu w naszym życiu. I być może to jest ten aspekt, który powinniśmy podkreślać, bo to jest to, co sprawia, że mogę dzisiaj stawać się innym mężem, że ty możesz się stawać inną żoną, mogę się stawać innym sąsiadem, innym pracownikiem, innym studentem, mogę inaczej wykorzystywać swój czas, swoje zasoby, swoje zdolności. Bo on po to przyszedł, żeby szukać i zbawić, i w kontekście tego zbawienia wykorzystuje nas, tacy, jacy jesteśmy, i to wszystko, co mamy, a mamy wszystko od niego. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówił, że, to już powiedziałem wcześniej, ten, który darował nam Chrystusa, jakżeby z nim nie miał nam darować wszystkiego. Jak czytacie Dzieje Apostolskie, na samym początku mowa jest o tym, Piotr mówi, że my nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Nie wiem, jak wygląda twoje życie dzisiaj i co robisz z tym, co ci Pan Bóg powierzył. Jedyne, co wiem, to to, że nikt nie został pominięty, że wszyscy mamy i wszyscy mamy więcej, niż nam się wydaje. Możemy to wykorzystywać na jego chwałę albo zawinąć bezpiecznie w chusteczkę po to, żeby mu oddać z powrotem to, co nam dał. A jemu chodzi o to, żeby nie tylko oddać, ale żeby to pomnażać na jego chwałę. Przyjdzie kiedyś taki dzień, jak zauważa M.P. Horban, kiedy wszystko, co będziemy mieli tam, to będzie to, co daliśmy Bogu tutaj. To podobieństwo ma otwarte zakończenie. Myśląc o tym, pomyślałem, że to nie jest jedyne podobieństwo, jest wiele podobieństw, które mają otwarte zakończenie. Na przykład to o synu marnotrawnym i tym starszym synu. Czy ten starszy syn w końcu się upamiętuje? Nie wiemy. Tekst nie mówi. Czy ten pobity człowiek w drodze do Jerycha, o którego się zatroszczono, czy on w końcu dociera do swojego domu? Nie wiemy. Tekst nie mówi. Albo na przykład ci pracownicy w winnicy, którzy pracują. Jedni pracują od rana, drudzy przychodzą w południe, a jeszcze niektórzy wieczorem. I czy ci pracownicy, ci, którzy przyszli rano i pracowali cały dzień, czy oni w końcu widzą Bożą łaskę, czy też dalej jej nie zauważają? No i tutaj w tej historii pytanie się rodzi, czy ten trzeci sługa w końcu się upamiętuje i myśli kategoriami bożymi, patrząc się na to, kim jest i co ma od Boga. Niektórzy mówią, że nie istnieje. Ja myślę, że istnieje. I nie tylko istnieje, ale że my żyjemy w międzyczasie. Międzyczas to również czas łaski. czas, kiedy Bóg okazuje tobie łaskę i kiedy uzdania cię do tego, żebyś okazywał swoją łaskę innym. Żebyś używał to wszystko, co masz od Boga na Jego chwałę. Będąc jeszcze młodym człowiekiem, Ashley Cooper widział, jak w deszczowy dzień kilku pijanych grabarzy niosło trumnę jakiegoś biedaka. W trumnie zmarły biedak, klęli jak szewcy, a że mieli problemy utrzymać się na nogach, to w pewnym momencie upuścili trumnę na ziemię. Cooper był poruszony tym widokiem. Zdał sobie sprawę, że są ludzie, o których nikt nie dba, nawet po śmierci. Jako chrześcijanin wiedział, że o takich właśnie ludzi Jezus troszczyłby się najbardziej. Dlatego całe swoje życie poświęcił pomagając ludziom w potrzebie. Jako zdolny polityk przeforsował ustawę o zakazie pracy dzieci, o skróceniu czasu pracy w fabrykach. Jako wrażliwy człowiek pomagał setkom tysięcy potrzebujących ludzi. Kiedy odszedł, mając 85 lat, jego pogrzeb stał się wielką manifestacją. Przyszli wszyscy biedacy, bezdomni, bezrobotni. Niektórzy mówią, że było ponad 3000 ludzi. Wielu z nich niosło napisy. Byłem głodny, a dałeś mi jeść. Ktoś inny miał napis, byłem chory, a odwiedziłeś mnie. Jeszcze inny, byłem spragniony, a dałeś mi pić. Ashley nie zmarnował swojego życia, ale zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby przekazać Ewangelię następnemu pokoleniu i wykorzystywać to, co miał od Pana Boga na jego chwałę. Być może tak jak tutaj siedzisz, powiesz, no ale ja nie mam takich możliwości jak bogaty i wpływowy Ashley Cooper. I to może być prawdą, ale równie dobrze Danny, mój przyjaciel, mógł powiedzieć, że on też nie ma możliwości. A jednak myślę, że kimkolwiek byśmy nie byli, jesteśmy Bożymi sługami, którym Pan Bóg powierzył więcej niż czasami zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego żyjąc w międzyczasie, wykorzystuj na chwałę Boga to, co od Niego dostałeś. Bo Jezus kiedyś powróci. I kiedy powróci, to spyta cię o to, co zrobiłeś z tym, co od Niego dostałeś.